Witajcie w 6 odcinku podcastu Produktywnego Ucznia. Dzisiaj porozmawiamy o notatkach. Ja nazywam się Aleksander Antoszek, jestem założycielem Produktywnego Ucznia i prowadzącym tego podcastu. Słuchacie podstawowej wersji naszego podcastu, czyli 10-minutowych lekcji z tematyki produktywności, efektywnego nauczania, motywacji i innych. Dodatkowo raz na miesiąc publikujemy bonusowy odcinek naszego podcastu na naszym profilu na Patreonie. Omawiamy w nim głębiej dane zagadnienia, konkretne techniki działania i analizujemy przykłady nadesłane przez słuchaczy. Wejdź na patreon.com/produktywnyuczeń, aby uzyskać dostęp do dodatkowych odcinków i wesprzeć misję produktywnego ucznia. Witajcie po dość długiej przerwie. Nie było nas przez ponad 2 miesiące. No i muszę przyznać, że dużo się działo przez ten okres. Dużo planowaliśmy i też odbyła się niejedna burza mózgów. No ale przede wszystkim ten czas był wypełniony dobrym odpoczynkiem. Wiele ciekawych rzeczy będziemy robić jako produktywny uczeń w roku 2020 i tak naprawdę nie możemy się doczekać, żeby się z wami nimi podzielić. Oprócz podcastu, bloga i naszego nowego newslettera Uczyć się o nauce, o nim trochę później opowiemy więcej, planujemy też zorganizować kilka warsztatów w tym roku w różnych miastach Polski. Obserwujcie nas na mediach społecznościowych oraz zapiszcie się na naszą listę mailingową pod adresem sub.produ.site, aby dowiadywać się na bieżąco o nowych inicjatywach. Tak jak zawsze, wszystkie treści wspomniane w tym odcinku są podlinkowane w dodatkach. Przeciągnij lub kliknij w grafikę tego odcinka, aby je przeczytać. Dzisiaj porozmawiamy o notatkach, a tak dokładniej to o tym, jak notować w taki sposób, żebyśmy z tych notatek jak najwięcej mieli. Porozmawiamy o tym, jak notować, żeby dobrze zapamiętywać tylko te informacje, które są naprawdę potrzebne. Jako uczeń lub student notujemy bardzo dużo, czy to na wykładach, lekcjach, spotkaniach, czy po prostu przy powtarzaniu informacji z książki. Każdy ma swój preferowany sposób notowania. Jedni wolą bardziej się skupić na elementach i kompozycji graficznej, a inni na mądrym wyborze i konstrukcji słów. Mimo tego, że opowiemy w tym odcinku o kilku konkretnych, gotowych systemach notowania, to nie chcemy sugerować, żebyście zaczęli korzystać z jakiegoś konkretnego dokładnie w taki sposób, jaki on jest zaprojektowany. Sposób notowania to jest rzecz bardzo indywidualna. Warto się inspirować i sugerować sprawdzonymi metodami, ale najlepiej będzie działać ta metoda, którą sami stworzymy. Notowanie w lepszy sposób spowoduje, że będziemy lepiej zapamiętywać treści, łatwiej nam się będzie skupić w trakcie wykładu lub lekcji oraz w przyszłości łatwiej nam będzie wrócić do poprzednich zagadnień, właśnie korzystając z dobrych notatek. Notowanie w efektywny sposób pobudza też naszą kreatywność. Jesteśmy w pewien sposób zmuszeni ciągle układać informacje na papierze w niekonwencjonalny sposób. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych technik, zadam wam jedno pytanie. Czy założyliście kalendarz, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku? No, wiem, że to było naprawdę bardzo dawno temu, ale tamto zadanie jest naprawdę ważne. Jeśli nie, to proponuję ponownie przesłuchać poprzedniego odcinka i zabrać się za swój kalendarz. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania związane z tym, jak zbudować kalendarz, napiszcie do nas na podcast@produktywnyuczeń.pl. Z chęcią odpiszemy. Bardzo lubimy takie dyskusje z wami. Więc pierwszą i moją ulubioną metodą notowania są mapy myśli. Technika ta została stworzona przez angielskiego psychologa i konsultanta edukacyjnego Tony'ego Buzana w latach 70. minionego wieku. Mimo tego, że koncept mapy pomysłów, czyli rozpisywania informacji w specjalny, graficzny sposób istniał w nauce od dawna, korzystali m.in. z niego Da Vinci czy Einstein, Buzan spopularyzował go i przygotował konkretny zestaw zasad tworzenia map myśli. Oczywiście trudno opowiedzieć o czymś graficznym w podcaście, gdzie po prostu nie mamy możliwości przekazania obrazów. Dlatego koniecznie sprawdźcie notatki do tego odcinka. Rzuciliśmy tam linki do wszystkich metod, o których dzisiaj mówimy. Mapa myśli polega na zapisaniu głównego tematu w środku kartki. Minimalny rozmiar A4 i położenie poziome. Następnie zapisujemy kolejne podrzędne informacje jako takie gałęzie. To znaczy, że jeśli na przykład naszym głównym tematem jest rewolucja kubańska, to pod tematem pierwszego stopnia może być Fidel Castro, jako jedna z głównych postaci tego okresu. A pod tematem drugiego stopnia może być dzieciństwo Fidela, a pod tematem trzeciego stopnia szkoła, do której chodził. Warto pamiętać, że każda informacja w mapach myśli jest połączona z resztą. Jest albo rodzicem, czyli od niej wychodzą jakieś bardziej szczegółowe informacje, lub dzieckiem, czyli jakimś szczegółem, który jest częścią większego tematu. Oczywiście jakaś informacja może być zarówno naraz dzieckiem i rodzicem. Ja lubię myśleć o mapie myśli jako o takim drzewie, które rośnie wraz z każdą informacją. Na początku zaczynamy od głównego tematu, takiego pnia, na którym budujemy całą notatkę, a potem powoli przechodzimy do gałęzi, grubszych i cieńszych, a na końcu do liści, pojedynczych faktów. Mapy myśli możemy tworzyć zarówno na papierze, jak i na komputerze. Warto wspomnieć jednak, że na papierze jesteśmy w stanie znacznie bardziej spersonalizować naszą mapę. Możemy rysować, podkreślać i przekreślać jak tylko chcemy, bez żadnych ograniczeń. Na komputerze jednak mamy nieograniczoną rozmiarowo przestrzeń tworzenia oraz możemy w łatwy sposób edytować mapę. System Cornella został stworzony w latach 40. przez naukowca Waltera Pauka na Uniwersytecie Cornella w Stanach Zjednoczonych. Jest on trochę bardziej tradycyjną metodą niż mapy myśli. Wystarczy nam dowolna kartka. Może być w kratkę, może być w linię, może być gładka. I jeden jednokolorowy długopis. Polega on na podzieleniu pionowej kartki na cztery części. Górną, poziomą część, gdzie zapisujemy podstawowe informacje, które identyfikują notatkę. Czyli data, temat, przedmiot czy nazwa kursu. Następnie większość strony dzielimy na dwie pionowe kolumny. Jedną o szerokości mniej więcej 2/3 kartki i drugą pozostałą na 1/3. Ta większa kolumna powinna być po prawej. W większej kolumnie normalnie notujemy informacje z wykładu. Oczywiście staramy się unikać bezpośredniego przepisywania tego, co prowadzący mówi, bo to nie ma sensu, ale kluczowa w tym systemie jest lewa kolumna, czyli jest to taka kolumna kluczowych słów. W niej, równolegle z szerszym wytłumaczeniem danego zagadnienia w prawej kolumnie, zapisujemy krótkie hasła, które podsumowują dany temat lub prezentują jego kluczowe zagadnienia. Takie hasła powinny składać się maksymalnie z jednego lub dwóch słów, aby można było łatwo je zapamiętać. Ostatnim elementem jest poziomy wiersz podsumowania, który znajduje się na dole kartki. W nim, po zakończeniu wykładu, piszemy krótkie podsumowanie tematu. Lubię myśleć o tym ostatnim wierszu jako o takim opisie książki, znajdującym się na jej tylnej okładce. Tak jak w książce, na opisie mamy opis tego, co się wydarzyło, co jest w książce, to na dole naszej notatki mamy taki krótki opis tego, co się wydarzyło w tej notatce, co możemy w tej notatce zdobyć. Ostatnią z technik, nad którymi się dzisiaj pochylimy, są sketchnotatki. Metoda polegająca na dodawaniu do swoich zwykłych notatek specjalnych elementów graficznych w celu podkreślenia konkretnych informacji. Trudno stwierdzić, kto tę metodę stworzył, ponieważ konceptualnie jest ona dość prosta. Wiele osób naturalnie dodaje do swoich notatek rysunki. Jednak osobą, która zdecydowanie spopularyzowała tę technikę, jest projektant Mike Roddy. Napisał on m.in. podręcznik do sketchnotowania oraz często pojawia się na różnych konferencjach, opowiadając o korzyściach notowania w taki sposób. Tak jak już wspomniałem, kluczowym elementem sketchnotatek jest rysowanie. Więc na przykład jeśli zapisujemy zdanie: bitwa pod Waterloo była kluczowym wydarzeniem wojen napoleońskich. Możemy obok tego zdania, na przykład, narysować dwa skrzyżowane miecze, które symbolizują bitwę. Albo napisać słowo Waterloo dużą czcionką i dookoła narysować pofalowaną ramkę. Wszystkie takie elementy dodają charakteru notatkom, ale przede wszystkim pomagają nam zapamiętać kluczowe informacje. Sketch notatki mają swoje oparcie w mnemotechnikach, czyli technikach efektywnego zapamiętywania. Aby przeczytać więcej o sketchnotatkach na stronie Majka, kliknijcie w link w notatkach do tego odcinka. Porozmawialiśmy o trzech różnych, ale bardzo konkretnych systemach notowania. Warto sprawdzić każdy z nich indywidualnie, ale tak jak mówiłem na początku, najlepszy system to ten, który zbudujemy sami. A więc, proszę Was, spróbujcie na następnym wykładzie, lekcji czy spotkaniu stworzyć notatkę zgodnie z którąś z tych metod. Sprawdźcie, jak się Wam notuje w trochę inny sposób niż normalnie. Może okaże się, że polubicie jakąś technikę tak bardzo, zaczniecie z niej korzystać na co dzień. I potem, korzystając z tej techniki i innych, zbudujecie swój własny sposób notowania, który Wam będzie najbardziej odpowiadał. A jeśli korzystacie już z części lub wszystkich tych technik, pomyślcie o tym, co najbardziej lubicie w notowaniu oraz co jest dla Was najważniejsze. Może jest to podkreślenie kluczowych słów, albo rysowanie piktogramów, albo może coś kompletnie innego. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami na naszym serwerze na Discordzie, do którego link znajdziecie w notatkach. Podsumowując, notatki są bardzo ważnym elementem naszej nauki. Od tego, jak dokładnie i kreatywnie je stworzymy, może zależeć nasza wiedza. Oczywiście, tak samo jak w poprzednich odcinkach, chciałbym podkreślić jeszcze raz, że najważniejsze jest zbudowanie własnego systemu, takiego, z którym czujemy się najlepiej. Na samym końcu tylko wspomnę o naszym nowym newsletterze, który nazywa się Uczyć się o nauce. Co niedzielę po południu wysyłamy taki krótki tekst, może takim nawet krótki esej, tekst, który ma na celu skonfrontować nas, uczniów i nauczycieli, z jakimś tematem, z jakimś aspektem naszego systemu edukacji. Na przykład ostatnie wydanie było o stresie, poprzednie o egzaminach i ich roli w naszej edukacji. Więc dlaczego w niedzielę? Bo to jest właśnie taki dobry dzień, to jest dzień odpoczynku, w którym zazwyczaj się nie uczymy, nie myślimy o pracy, nie myślimy o nauce, no ale jednak możemy sobie przeczytać właśnie w niedzielę po południu czy w poniedziałek rano taki tekst, który ma na celu trochę nas poruszyć w jakiś sposób, skonfrontować nam z jakimś pomysłem, pokazać na przykład, co nie działa w naszym systemie edukacji, albo co działa, albo co można wprowadzić, co byłoby dobre. No i potem sobie na tygodniu, gdy już jesteśmy w naszym normalnym, czy to właśnie na studiach, czy to w liceum, czy to jako nauczyciel lub wykładowca, pomyśleć nad tym, czy może by to działało, czy może jest to naprawdę słuszna funkcja naszego systemu edukacji, bo my nie chcemy tylko rozmawiać o tym, jak być bardziej produktywnym uczniem czy studentem, ale chcemy też rozmawiać o tym, jak zmienić edukację, żeby ona była lepsza dla nas, i żebyśmy mniej musieli, że tak powiem, na własną rękę harować, czy na własną rękę sobie dopracowywać samego siebie, ale też, żeby system się zmieniał w dobrym kierunku. To właśnie ma na celu nasz ten nowy newsletter. Więc jeśli jesteście przekonani, to wejdźcie na stronę internetową sub.produ.site, S-I-T-E. I tam możecie się zapisać do naszego newslettera. I poza oczywiście co niedzielę tym nowym wydaniem Uczyć się o nauce, będziecie dostawać powiadomienia o naszych nowych odcinkach podcastu, nowych wpisach na blogu, naszych warsztatach, które się w tym roku pojawią. Więc po prostu wartym, dobrym pomysłem jest zapisanie się na naszą listę. Dzięki wielkie za słuchanie i do zobaczenia za 2 tygodnie.